studiu Radia Łódź specjalny gość, bardzo ważna postać w świecie kardiologii prenatalnej, profesor Maria Respondek-Liberska z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
Dzień dobry, pani.
W audycji przed tygodniem przedstawiałam państwu bardzo bliskie naturze spojrzenie na tematy związane z ciążą i porodem. Moja rozmówczyni miała raczej ambiwalentny stosunek do wszelkich medycznych ingerencji w sprawy związane z narodzinami dziecka i jego życiem jeszcze w brzuchu mamy. Natomiast dzisiaj wspólnie z panią profesor spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto kontrolować zdrowie maleństwa i robić badania prenatalne. Czy nam w ogóle potrzebne jest to podglądanie dzieci, zanim jeszcze się urodzą?
Absolutnie. Absolutnie. Ja muszę powiedzieć, że z przyjemnością słuchałam wypowiedzi pani interlokutorki, która była taka szczęśliwa, że pięciokrotnie urodziła zdrowe dzieci i no, chciałabym jej pogratulować przede wszystkim wielkiego szczęścia. I gdyby tak było w większości przypadków, to w ogóle byśmy nie potrzebowali ani położników, ani perinatologii, ani neonatologii, ani anestezjologii. No w ogóle, że tak powiem, życie byłoby usłane różami.
Ale pani profesor, przez wiele lat tego nie było.
Przez wiele lat tego nie było.
I ludzkość przetrwała.
I ludzkość przetrwała, ale proszę zwrócić uwagę, że jeszcze 30-40 lat temu rodziło się bardzo dużo dzieci. W rodzinie, przykładowo moich dziadków, babcia urodziła 11 dzieci, z których przetrwało tylko troje, prawda? W związku z tym ta umieralność okołoporodowa była ogromna. My sobie po prostu z tego nie zdajemy sprawy, ponieważ te dzieci umierały bardzo wcześnie, albo w okresie noworodkowym, albo w okresie niemowlęcym, ponieważ tamta medycyna nie była w stanie im pomóc. No, nie mówiąc o tym, że również zdarzały się zgony okołoporodowe kobiet, prawda? Nie trzeba sięgać do własnej rodziny, wystarczy przypomnieć sobie literaturę. I jednym słowem, w tamtych czasach sama ciąża, jak i poród mogły być groźne dla życia zarówno kobiety, jak i jej nienarodzonego czy narodzonego dziecka. A dzisiaj w związku z tym, że my wiemy, co się dzieje w czasie życia wewnątrzmacicznego, jesteśmy w stanie powiedzieć, który noworodek urodzi się zdrowy, a który noworodek urodzi się chory. I mało tego, że jeszcze wiemy, który się urodzi chory, to temu choremu możemy jeszcze pomóc. I muszę powiedzieć, że to jest niezwykła satysfakcja, kiedy można zidentyfikować chorobę na samym jej początku, bądź wadę wrodzoną, kiedy można zaproponować terapię, czasami przed porodem, czasami po porodzie. Dawniej, kiedy nie mieliśmy takiej wiedzy i takiej możliwości oglądania naszych pacjentów przed porodem, to każdy jakiś sygnał, wzmożone napięcie macicy, nieprawidłowy zapis KTG powodowały niepokój nie tylko kobiet ciężarnych czy kobiet odbierających porody, myślę tutaj o położnych, czy przede wszystkim te sytuacje stresowały ogromnie naszych położników i w związku z tym, jaka rada? No cięcie cesarskie. I w związku z tym 32, 33, 34 tydzień ciąży i mamy wcześniaka. Wcześniaka, który po urodzeniu okazuje się, że nie ma żadnych wad wrodzonych, właściwie czuje się dobrze. Jego jedynym problemem jest to, że ma niewydolność oddechową, że wymaga specjalistycznego sprzętu.
Bo po prostu jest wcześniakiem.
Jest wcześniakiem i w związku z tym te brakujące mu tygodnie życia, które miał spędzić u mamy, musi teraz spędzić w inkubatorze w szpitalu podłączony do respiratora. Ta diagnostyka przedurodzeniowa pozwala nam tych dramatów uniknąć.
Ale z drugiej strony być może zdiagnozowanie pewnej wady już u płodu też może zestresować matkę i no, doprowadzić do jakichś powikłań.
No to jest ta cena, prawda, że współczesna medycyna daje nam wiele możliwości, wiele sytuacji, w których możemy wyjść obronną ręką, ale niestety jest to stres. To samo dotyczy diagnostyki przedurodzeniowej, to samo dotyczy dzisiaj diagnostyki onkologicznej, czy to będziemy myśleć o kobiecie, która poddaje się badaniom mamograficznym. To samo, jeżeli będziemy mówić o zdrowych mężczyznach, którzy wykonują sobie badania PSA w kierunku raka prostaty, no to też są informacje, które mogą nas zestresować.
Ale dużo lepiej wiedzieć i móc leczyć.
I móc leczyć i zapobiegać powikłaniom.
Jakie są aktualnie możliwości, jeśli chodzi o kardiologię prenatalną? W którym momencie można wykryć wady już u płodu i w którym momencie można zacząć leczenie?
Dawniej myśleliśmy, że badania serca płodu powinny być wykonywane w połowie ciąży. dawniej, czyli myślę jeszcze te 10-15 lat temu, a więc 18-20 tydzień. Natomiast i w dalszym ciągu to pozostaje jak gdyby ważne i takie możliwości oferujemy kobietom z tak zwanego niskiego ryzyka, czyli przeciętnej populacji kobiet ciężarnych. Natomiast w wybranych sytuacjach, kiedy w rodzinie wcześniej pojawiły się wady wrodzone, albo kiedy sama kobieta jest chora, albo kiedy ciąża jest po in vitro, proponujemy te badania jeszcze wcześniej, czyli około 14 tygodnia ciąży.
Co można w takim momencie zbadać? Tylko to, czy serduszko bije równo?
To, czy bije równo i jak jest zbudowane, ponieważ okres organogenezy już dawno się zakończył. On trwa u płodu między 4. a 6. tygodniem i w tym czasie albo powstaje serce prawidłowe, albo nieprawidłowe. Ale jeszcze przez kilka tygodni ono jest dla nas nieme. Nieme w sensie wizualizacji. Ono jest obecne, my znamy jego rytm, ale wielkość tego serca wynosi 3, 4, 5, 6 mm. To jest jeszcze za mały organ, żeby go dobrze poznać. I właśnie około 14 tygodnia mamy już 8-9 mm. To jest ta wartość, która pozwala nam przy zastosowaniu współczesnych ultrasonografów odpowiednio ten obraz powiększyć i zinterpretować. Jest to jeszcze trudne, ponieważ akcja serca płodu wynosi około 150-160 na minutę. To tak jakby zapytać kardiologa dorosłego, to by powiedział, ojej, to najpierw trzeba ten częstoskurcz opanować, a potem dopiero badać pacjenta, prawda? A dla nas to jest norma.
Zresztą jeszcze chyba u noworodków i u niemowląt to bicie serca jest takie no,
jest szybsze, ale 120-140 to jest już dla nas prawidłowy rytm. A tutaj mówimy o akcji serca 150-160. Czyli to jest ten pierwszy etap około 14 tygodnia ciąży. Ale już 4 tygodnie później to serce ma około 18-20 mm i rytm serca jest około 140-150 na minutę. I to są te wartości, które umożliwiają nam prawidłową interpretację tego, co widzimy. W większości uspokajamy mamę, mówimy, że serce jest prawidłowo zbudowane, że przepływy wewnątrzsercowe są prawidłowe i że ciąża ma duże szanse na prawidłowy rozwój w drugiej połowie ciąży. A jeśli stwierdzamy nieprawidłowość, to monitorujemy ją od samego początku, wykonujemy wtedy częściej kolejne badania i wiemy, czy nasz pacjent dobrze toleruje tą anomalię i nie trzeba się o niego martwić i zaproponujemy dopiero terapię po urodzeniu. A są takie płody, które rozwijając się wykazują pewne zmiany czynnościowe. Aha, u tego pacjenta musimy zastosować terapię wcześniej. Ta terapia bywa różnego rodzaju. Najczęściej jest to tak zwana terapia przezłożyskowa, czyli podajemy leki mamie po to, żeby przez mamy organizm, wątrobę, łożysko te leki trafiły do krążenia płodu. Możemy również stosować leki, podając je bezpośrednio do płynu owodniowego i również w niektórych sytuacjach podajemy leki bezpośrednio do pośladka płodu, tak samo jak u noworodków. Czyli jednym słowem jest to medycyna na analogicznych zasadach, jaką stosujemy w internie czy w pediatrii i obserwujemy efekty tejże terapii. W niektórych sytuacjach nawet można zastosować próbę leczenia tak zwanego inwazyjnego przed porodem po to, żeby doprowadzić do urodzenia noworodka w optymalnym stanie. A w takim szpitalu jak Centrum Zdrowia Matki Polki, jak do tej pory jedynym w Łodzi, mamy takie możliwości, kiedy terapię u noworodka możemy zacząć praktycznie bezpośrednio po porodzie. My wiemy, że się urodzi chory noworodek. Do tego chorego noworodka angażujemy zespół specjalistów i wszyscy jesteśmy przygotowani do przyjęcia pacjenta, który będzie wymagał pewnych działań, które rozpoczynają się natychmiast po porodzie. Nie ma u nas konieczności transportu zewnętrznego, nie ma u nas konieczności transportu karetką czy transportu powietrzem. W związku z tym zyskujemy na czasie, nasz pacjent zyskuje na komforcie i muszę powiedzieć, że po takich działaniach wiele z tych noworodków wychodzi do domu po 3-4 tygodniach praktycznie bez blizny i praktycznie wydolnych oddechowo, krążeniowo, te dzieciaczki są po prostu zdrowe.
Rozmawiamy dzisiaj z profesor Marią Respondek-Liberską z Zakładu Kardiologii Prenatalnej Centrum Zdrowia Matki Polki. Jak na razie udało nam się dojść do jednoznacznego chyba wniosku, że w przypadku wad wrodzonych serca najważniejsza jest wczesna diagnoza.
To wczesne zdiagnozowanie spowodowało, że w niektórych typach wad serca myśmy uzyskali 90% przeżywalność. Na moich oczach. Kiedy zaczęłam pracę w Matce Polce, w tej konkretnej wadzie, o której mówię, tak zwanej krytycznej stenozie aortalnej, potrafiliśmy ją wykryć, potrafiliśmy ją zdiagnozować, potrafiliśmy zorganizować się z naszymi kolegami położnikami do tego, żeby wykonać w odpowiednim czasie cięcie cesarskie i nie wiedzieliśmy, co dalej. Czekaliśmy, aż noworodek poprawi się, ustąpi u niego żółtaczka. Myśleliśmy, no trzeba oznaczyć grupę krwi, no to jeszcze się nie śpieszmy, poczekajmy dobę, poczekajmy dwie, poczekajmy trzy. I ten sposób myślenia powodował, że 90% naszych pacjentów umierało w szpitalu, pomimo że myśmy o tym wiedzieli. Zmieniliśmy koncepcję myślenia. W tym samym szpitalu, w tym samym zespole doszliśmy do wniosku, że dlaczego mamy czekać do tej trzeciej doby, drugiej doby? A może trzeba zacząć leczyć bezpośrednio po porodzie. I w tej chwili, w tej wadzie mamy 90% przeżywalność i tak jak wspomniałam, te dzieci z wady krytycznej, u nich pozostaje ta wada, ale jest wadą łagodną. Wadą łagodną, która nie wymaga nawet leczenia farmakologicznego. I to się dzieje w Polsce, i to się dzieje w Łodzi, i to się dzieje w szpitalu, w Centrum Zdrowia Matki Polki.
Niemniej jednak wady serca nadal są najczęstszymi wadami, jeśli chodzi o noworodki.
Najczęstszymi.
A dotykają nie, jakiego procenta?
Nie tylko nawet u noworodków, bo one są jeszcze częstsze u płodów. Ponieważ nie wszystkie płody i nie wszystkie wady serca mają szansę przeżycia okresu noworodkowego, więc w tej populacji, która jeszcze się nie urodziła, częstość występowania wad serca jest większa niż w populacji noworodków.
Jak dużej grupy to dotyczy?
Dotyczy to około jednego noworodka na 100. Jeżeli pomyślimy, że zespół Downa, o którym myślimy, że to jest częsty zespół wad genetycznych i na ten zespół jest nastawiony cały program badań prenatalnych, to jest problem raz na 1000. Czyli wady serca występują 10-krotnie częściej w stosunku do zespołu wad genetycznych. My się tak nauczyliśmy myśleć i tak mi uczono również na studiach, że diagnostyka prenatalna to wady genetyczne. Że takim ważnym problemem jest właśnie zespół Downa. Ale zespół Downa to jest anomalia, która będzie trwała całe życie. Noworodek z zespołem Downa może mieć wadę serca, może nie mieć wady serca, ale o tym, czy dziecko przeżyje, decyduje jego serce. A więc na tym powinna się koncentrować diagnostyka prenatalna. I tak się zastanawiam, że być może my stosujemy zły termin. Że nie powinniśmy używać określenia diagnostyka kardiologiczna, prenatalna, bo to nam się kojarzy z bardzo wczesną diagnostyką i z poszukiwaniem markerów zespołów wad genetycznych. Może dzisiaj sensowniej byłoby mówić diagnostyka przedurodzeniowa. Bo jeśli stwierdzimy przed urodzeniem, że serce płodu jest zdrowe, że przepływy wewnątrzsercowe są dobre, że na podstawie osłuchiwania tym elektronicznym stetoskopem nasz pacjent czuje się dobrze, to on sobie absolutnie sam poradzi w trakcie porodu siłami natury, nie trzeba mu grozić cięciem cesarskim, on się spokojnie urodzi o czasie i będzie to noworodek w pełni wydolny oddechowo i krążeniowo po porodzie.
Pani profesor, jeszcze jedno ważne pytanie. Czy są takie symptomy, które powinny zaniepokoić kobiety w ciąży i skłonić do tego, że może warto by gdzieś tam głębiej przebadać swoje dziecko pod kątem właśnie takiej diagnostyki również kardiologicznej?
No niestety takich symptomów nie ma. Bo okazuje się, że wady serca częściej występują nawet w populacji kobiet zdrowych niż kobiet z tak zwanymi czynnikami ryzyka. Czyli w związku z tym już kilkanaście lat temu takie międzynarodowe stowarzyszenie ultrasonografii w położnictwie i ginekologii, które w tej chwili liczy na świecie ponad 30 tysięcy członków, takie hasło zaproponowało. Kiedy badać serce? Po pierwsze w ciąży, po drugie w ciąży, po trzecie w ciąży. czyli praktycznie w każdej ciąży, każdej kobiecie powinno się zaoferować badanie serca płodu. Jest to znacznie ważniejsze niż badanie WR-u, niż badanie grupy krwi, niż badanie w kierunku toksoplazmozy. Ale dlaczego tego nie robimy? Dlatego, że żaden system na świecie, ani w Polsce, ani w Ameryce, jest niewydolny, ażeby każdej kobiecie ciężarnej zaproponować w każdej ciąży badanie kardiologiczne płodu. Ta grupa ludzi, czy lekarzy, czy tak jak w Stanach Zjednoczonych, specjalnie wykształconej grupy ultrasonograferów wykonujących badanie serca płodu, niestety jest to trudne. Trudne do nauki i trudne do przeprowadzenia. I w związku z tym nie mamy takiej możliwości, żeby każdej kobiecie zaoferować. W związku z tym powstały pewne wskazania do badań serca płodu i tym wskazaniem jest przede wszystkim stwierdzenie nieprawidłowości w zwykłym położniczym badaniu USG. To może być poszerzenie przezierności karkowej, to mogą być nieprawidłowe testy biochemiczne, to może być choroba mamy, to może być stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie jakichkolwiek innych narządów, czy to brzuszka, czy to układu kostnego, czy to płuc, czy to środkowego układu nerwowego, bo okazuje się, że wady serca u płodu bardzo często współistnieją z innymi anomaliami. Czyli stwierdzenie jakiejkolwiek nieprawidłowości w badaniu ultrasonograficznym jest wskazaniem do badania serca płodu. No i tak jak wspomniałam o ciąży po in vitro, jest to również ważne wskazanie do badania serca płodu.
Ale nawet jeżeli kobieta otrzyma skierowanie na takie dodatkowe badanie, to nie jest powód, żeby się martwić.
Absolutnie, wręcz przeciwnie. To jest powód do tego, żeby się dowiedzieć, jak to serce jest zbudowane. I tak jak mówię, w większości przypadków mówimy, że wszystko jest w porządku i w związku z tym unikamy dzięki temu niepotrzebnego wcześniactwa i niepotrzebnego cięcia cesarskiego.
I o tym pamiętajmy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim i Państwa gościem była profesor Maria Respondek-Liberska z Zakładu Kardiologii Prenatalnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
Dziękuję bardzo.